Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Ewelina Zdancewicz, poetka, można tak nazwać?
Myślę, że można, mam
poetka,
nadzieję.
Poetka, pisarka, autorka, artystka.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Trzymasz w ręku swój tomik, kolejny.
Tak, to już drugi.
Ponoć wzruszeniom nie było końca, jak ludzie nawet przyszli na wieczór autorski twój, który prowadziła Justyna Artym. W komentarzach czytałam, że pojawiły się łzy.
Tak było, tak. Ja sama miałam zamiar nie płakać, bo dla mnie to jest bardzo wzruszający temat, a połowa sali zaczęła im płakać i to było tym trudniejsze, kiedy widziałam łzy w ich oczach obcych ludzi. Rodzina jeszcze rozumiem, ale obcych ludzi to tak wzruszyło i ja sama miałam łzy w oczach i to też tam jest jakieś nagranie z tego spotkania, myślę, że to widać.
W ogóle, wiesz, poezja, zwłaszcza jeżeli temat dotyczy korzeni i rodziny, jest no, taką formą literacką, która w ogóle wyciska nas wszystkie emocje. Pewnych rzeczy nie można ukryć, tak jak w prozie. Gdzieś tam można w prozie też delikatniej opisać pewne sytuacje. No ale poeci jednak no, obnażają swoją duszę. Więc trudno się nie popłakać, czytając te opowieści. Ja to sobie tak przekartkowałam trochę to, co mi wysłałaś i powiem ci, że niektóre rzeczy były na tyle mocne, że stwierdziłam, że nie jestem w stanie tego naraz łyknąć, bo to są trudne rzeczy. I gdzieś one nas dotykają tak naprawdę rodowo, nas wszystkich tutaj mieszkających na Warmii i Mazurach.
Przede wszystkim to się cieszę, że ciężko było to przeczytać nie dlatego, że było takie złe, tylko dlatego, że było wzruszające. Ale tak, to są naprawdę rzeczy, które nas wszystkich dotykają. Każdy z nas ma ród, skądś pochodzi, ma swoją historię. Nawet jak go nie znamy, no są takie osoby, które nie znają swojego rodu, to te historie w nas pracują. I moim celem było niejako oczyszczenie mojego rodu, przede wszystkim linii kobiet, z tych traum wojennych, powojennych, traum typowo kobiecych, traum dostawanych przez kobiety. I myślę, że kiedy to się powie głośno, przeczyta, opisze, to dopiero możemy to tak naprawdę oczyścić.
Mm-hmm. A nie zarzucono ci na przykład, że wywlekasz takie sprawy na wierzch?
Tak, miałam groźbę pozwu.
Serio?
Tak, pojawiła się taka groźba, natomiast jakby ja się na to nie wściekam, ja się nie dziwię, ja się nie obrażam. Starałam się jak najbardziej dogadać tutaj ze stroną. Natomiast to jest tak samo moja historia, jak i każdego członka mojej rodziny i każdy z nas ma prawo o niej milczeć i o niej mówić.
Mm-hmm. No właśnie, to opowiedz w takim razie trochę o tym tomiku, co tam możemy zobaczyć, o czym możemy przeczytać.
Zawsze najtrudniejsze pytanie, wiesz. Mam wrażenie, że zanim wydałam ten tomik, kiedy go pisałam, ale nawet kiedy już go napisałam, a jeszcze go nie wydałam, to ktokolwiek by mnie zapytał, o czym jest mój tomik, to ja miałam słowotok, byłam w stanie powiedzieć o tym non-stop. A teraz, jak patrzę na ten tomik i teraz się wszyscy pytają, o czym on jest, to ja mam takie, no o babci. Ale postaram się jak najbardziej rozwinąć. Ale z czego to wynika? Wynika to z tego, że ja naprawdę mam wrażenie, że wydając ten tomik, zamknęłam pewną historię, coś się oczyściło. Ja nie mam już takiej potrzeby krzyczenia, mówienia o tym w jednym wierszu. Zresztą jest taki wers, że będę wrzeszczeć za mój ród, a wtedy pozwolą mi przestać. I mam wrażenie, że powoli zbliża się moment, w którym pozwalają mi przestać. Natomiast to jest dosyć smutna historia życia mojej babci. Moja babcia była wspaniałą kobietą od strony mamy. Ja byłam z nią bardzo, bardzo mocno związana. I zawsze intuicyjnie, niezależnie od tego, ile miałam lat, bo to jest, odkąd pamiętam, ja jej słuchałam. Byłam tą członkinią rodziny, która słuchała mojej babci. I na początku te historie wydawały mi się takie, no naturalne, przecież dzieci słuchają o traumach wojennych, przecież dzieci słuchają o gwałtach, przecież no, takie no, historie na dobranoc. Dopiero teraz tak naprawdę uświadamiam sobie, że niekoniecznie było to dla uszu małej dziewczynki, ale może i lepiej, że ja wiedziałam o tym od razu. Gdzieś na jakimś etapie, chyba miałam 13 lat, zaczęłam to spisywać. Później miałam taki czas, zaczęłam to nagrywać. Niestety te nagrania mi przepadły wraz z jednym telefonem, już tam kilkanaście lat temu. Natomiast no, materiał pozostał. To, co zapisałam, to, co zdążyłam spisać z tych nagrań. I pewnego dnia moja babcia poprosiła mnie, żeby jej historia ujrzała światło dzienne. Ja jej to obiecałam. No i jedyne, czego żałuję, to tylko, że nie zdążyłam przed jej śmiercią. No bo tomik wyszedł miesiąc temu, moja babcia zmarła rok temu, ale myślę, że tam ona gdzieś tam jest na górze i doskonale to widzi, wie. Może trochę lepiej tam jej się już odpoczywa.
Mówisz, że już powoli przestają pozwalać ci krzyczeć, czy jak? Jak to ująłeś?
Tak.
Że już nie musisz, tak, że już nie musisz wrzeszczeć. Do wersu, wrzeszczeć,
niech
tak.
Wrzeszczą, mhm. Niech się ktoś usłyszy, wtedy pozwolą mi przestać. Moja babcia, wracając do pytania, o czym jest ten tomik, moja babcia jest dzieckiem wielokrotnie porzuconym, dzieckiem wielokrotnie niechcianym, odrzucana na każdym etapie swojego życia praktycznie. Coś takiego pozostawia ślad. Jakby wojna się tu pojawia, oczywiście, że się pojawia, ale wojna jest tłem. Moja babcia jest dzieckiem z mezalliansu, dzieckiem z ubożałej szlachcianki, która odeszła od swojej pierwszej rodziny i dzieckiem hrabiego awanturnika, który no, był też mordercą. Ale jednocześnie dla niej był najkochańszym, najwspanialszym tatą, który zakradał się do niej pod osłoną nocy, żeby zobaczyć chociaż to swoje dziecko, bo on został wtrącony do więzienia, a później z niego wielokrotnie uciekał. Jeśli mielibyśmy szukać archetypu awanturnika, to byłby on. Taki typowy, rudy awanturnik, który biega z bronią i zabija, ale kocha swoją córkę. To byłaby ta postać. A z drugiej strony mamy matkę mojej babci, Stefanię. Stefania porzuciła swoją pierwotną rodzinę i wydawałoby się, że to będzie historia z happy endem. Natomiast kiedy no jej drugi partner trafił do więzienia, to wzięła ich dziecko, moją babcię, takie malutkie zawiniątko miesięczne w środku zimy i rzuciła sąsiadom na podwórko, tam skąd brała mleko dla babci. Nawet nie chciała mojej babci karmić piersią, to jest tak głębokie odrzucanie. I powiedziała, jak chce tato ją wejść, a jak nie, to ją kruki rozdziobią. Stąd ten tytuł krukom na rozdziobanie. Więc tu została porzucona po raz pierwszy. Ci ludzie ją przygarnęli. Nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że nie chcieli mieć na sumieniu małego dzieciątka. Ale oni też jej nie chcieli. Całe życie ją odrzucali. Trzymali ją do 8 roku życia, dlatego że hrabia Baranowski, czyli ojciec mojej babci, dawał na nią pieniądze potajemnie. Później, kiedy został zamordowany, pieniądze się skończyły i tak naprawdę jakiekolwiek w miarę szczęśliwe dzieciństwo mojej babci się skończyło. Później została kolejny raz porzucona, gdy już miała własnego męża i dzieci, ale została oskarżona przez swoich przybranych opiekunów, wychowawców o to, że na pewno teraz im będą rozkradać ojcowiznę, ten kawałek stodoły i kawałek domu. Więc znowuż musiała szukać swojego miejsca. I tak, kiedy już wydawało się tu, że tu na Mazurach wszystko się układa, to bardzo szybko została wdową.
Mhm. No tak, to są takie historie, które faktycznie, jak się spisuje, to niełatwo się o nich mówi.
Tak, a jeszcze w tle wojna i te wszystkie tragiczne wydarzenia, mordy, gwałty. Mam gęsią skórkę, jak cię to opowiadam, bo do mnie te historie wracają. Wiesz, ja tego nie przeżyłam. Ja to przeżyłam pośrednio poprzez opowieści i tak sobie myślę, że my to mamy gdzieś zapisane w genach, wszystko, co przeżyli nasi przodkowie. Więc mnie to bardzo mocno dotyka, bo to jest zapisane w moich genach.